Sięgnijmy do 14 rozdziału Dziejów Apostolskich. A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. A był w Listrze pewien człowiek, chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich, i zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. Mam nadzieję, że tekst jest dosyć klarowny, jasny i łatwo zauważyć, co się zdarzyło w tym momencie. Chciałbym do pewnej historii sięgnąć. Oto osoba opiekująca się dzieckiem zauważyła, że do plastikowego wiadra wpadła jaszczurka. I oczywiście nie może się z tego wiadra wydostać. Stwierdziła ta osoba, że to jest dobra okazja, by pokazać dziecku jaszczurkę. A więc podeszła z tym wiadrem do dziecka i powiada: spójrz do środka i powiedz, co widzisz. Dziecko oczywiście oczy zrobiło wielkie, było bardzo zaskoczone i na pytanie, co widzisz, odpowiedziało: aligatora. Prawdopodobnie dziecko nigdy wcześniej nie widziało jaszczurki. Ale jest bardzo prawdopodobne, że czytając temu dziecku książeczki, bajki o opowiadając na dobranoc może jakieś historie, mówią no o krokodylach, bo to częściej znajdziecie w bajkach niż o jaszczurce informacje. Jak to dziecko zobaczyło jaszczurkę, to sięgnęło do swych doświadczeń z przeszłości. Doświadczenie tego dziecka było takie, zna krokodyle. Dlatego powiedziało, to jest aligator. Bardzo często jest tak z nami, że jako ludzie dorośli interpretujemy coś, wyjaśniamy, używając naszego doświadczenia z przeszłości. Jeśli nigdy byśmy nie widzieli jaszczurki, ale widzielibyśmy krokodyle, to jest nieuniknione, że nasza interpretacja i pierwsze skojarzenie byłoby właśnie takie jak owego dziecka. I ten typ zachowania spotykamy w tym opisanym przez Łukasza fragmencie Bożego Słowa. Dla nas czytających tę historię wydaje się ona nieco śmieszna. Historia zabawna. Oto miejscowi uznali Pawła i Barnabę za bóstwa, które wstąpiły w ciele do nich, do ich miast. A brało się to stąd, że mieli pewne opowiadania, legendy, mitologiczne informacje o Zeusie, o Hermesie i stąd taka ich interpretacja. Musimy pamiętać, że Paweł i Barnaba byli na terenie, w którym nie znano osoby Jezusa Chrystusa. Natomiast ci ludzie mieli własną religijność, pewną praktykę. Zobaczyli cud i zinterpretowali go zgodnie ze swym doświadczeniem z przeszłości. Oto ludzie tam w tym miejscu, którzy nigdy nie widzieli jaszczurki, ale widzieli aligatora. Wiedzieli o Zeusie, wiedzieli o Hermesie, ale nie wiedzieli, że jest też Bóg, którego nie można w żaden sposób pokazać, namalować. I On działa. Coś się stało tam między nimi. Mieli nowe doświadczenie i chcieli je adoptować do czegoś, o czym już wiedzieli, co znali ze swej mitologii, ze swej też może pogańskiej pobożności. Tak może być z nami. Kiedy czegoś doświadczymy, miłego czy niepożądanego, to jest nieuniknione, że na początku zinterpretujemy to według naszej przeszłości. I to może prowadzić nas do zakłopotania. Naukowcy w laboratoriach odkrywają nowe fakty. Ale bardzo często bywa tak, że te nowe fakty nie pasują do starych teorii. I ileż trzeba czasu, wysiłku, aby te nowe odkrycia w sposób właściwy zinterpretować, zrozumieć i wykorzystać, by były użyteczne. W tym miejscu myślę, że kryje się też odpowiedź, dlaczego w Kościele w jednej sprawie czasem bywa wiele odpowiedzi. Bo to zależy, czy odpowiadający widział aligatora, czy jaszczurkę. On to w sposób właściwy zinterpretuje. Podróżą apostoła Pawła i nie tylko podróżą jego, ale też i innych apostołów towarzyszyło napięcie. Towarzyszyło wiele emocji. I te emocje są tu opisane w tym 14 rozdziale. Wielu ludziom wydawało się, że w tym nie ma Boga, co oni mówią. I w sposób niewłaściwy reagowali. Nie rozumieli tego poselstwa, tego zwiastowania, zachowania. Zresztą to, co tydzień temu mówiłem, jakby koresponduje z tym, co dziś czytaliśmy. A inni z kolei mieli taką interpretację, że oto mamy do czynienia z bogami, z bóstwem. Jaszczurka w plastikowym wiadrze była dla tych ludzi nowością, czymś niezwykłym. Ale to oni muszą uświadomić tym ludziom, że Oni jako goście w tym mieście nie są starymi bogami z Olimpu, ale są ludźmi mówiącymi o Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu. Życie tychże uczniów tak radykalnie się zmieniło i czytając ten tekst pomyślałem sobie, znowu się zmieniło. Bo przecież, gdy poznali Jezusa Chrystusa, jako uczniowie, którzy szli za Jezusem Chrystusem, wiele razy doświadczali takich dziwnych, niezrozumiałych dla siebie zmian. Jak ich życie zmieniło się radykalnie. Ale tutaj mamy nowych. Barnabę, Pawła, ale i ich życie tak radykalnie się zmienia. Tak niezwykle się zmienia w stosunku do tego, co robili, czym żyli, o czym myśleli. Zachowują się wręcz niekonwencjonalnie, albo nawet nie potrafią tego wytłumaczyć, dlaczego my się tak zachowujemy. Przecież kiedyś by inaczej postępowali. Zakochani w Chrystusie nie zważają na te wszystkie okoliczności, które mogą sprawić im ból, tych wiele napięć, prowadzi ich dalej do tego, by głosić Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To było ich sedno poselstwa, w różnych konfiguracjach pojawiające się, ale ciągle mówili o najważniejszym. Jezus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, abyś miał życie wieczne. Każdemu człowiekowi, którego napotykali, to mówili. Oni zdecydowali się na to, by odpowiedzieć na ten wielki, niezwykły nakaz misyjny, który jest zawarty w Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I myślę, że uczniowie mogli tego oczekiwać, kiedy szli zwiastując Ewangelię. Mogli spodziewać się, że ta obecność Boga będzie taka bardziej konkretna, chroniąca ich przed takim sponiewieraniem, jakiego doświadczyli chociażby w tych miastach, które nam opisuje Łukasz. Mogli oczekiwać, że skoro odpowiedzieli na ten niezwykły misyjny nakaz, idźcie, nauczajcie, to że też są pod szczególną ochroną, że Pan temu zwiastowaniu da też błogosławieństwo w tej formie, iż nie spotkają ich żadne trudności. I myślę, że mogli być nieco zaskoczeni, może zdegustowani, może zasmuceni, że oto gdziekolwiek się pojawią, to raczej nie towarzyszy euforia temu, co mówią tych ludzi, którzy ich spotykają, a raczej sprzeciw. Ale ta obecność była, tylko w takiej formie, którą zilustruję tym, iż ona była tak obecna, jak pocałunek matki zranionego dziecka. Ona pocałuje tamto skaleczone miejsce. I oczywiście ten pocałunek nie leczy, ale przynosi taką ulgę, że wszystko będzie dobrze. Dziecko się czuje od razu lepiej, od razu przestaje boleć. I myślę, że taką obecność zagwarantował Bóg apostołom, gdy szli zwiastować Ewangelię. Ale oto byli ludzie, którzy się temu sprzeciwiali. Czytamy, Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzali, rozjątrzyli pogan przeciwko apostołom. Kiedy wszczął się rozruch, czytamy w kolejnym wersecie, to wraz z przełożonymi podjęli decyzję znieważyć i ukamienować uczniów. A gdy przyszli z Antiochii do Ikonium, Żydzi to namówili miejscowych i ukamienowali Pawła. Czytając tę relację, możemy mieć takie odczucie, że im dalej od Antiochii, tym bardziej niebezpieczna staje się praca misyjna apostołów. I po tych wersetach, po tym tekście tego rozdziału można zadać sobie pytanie, czy chrześcijaństwo jest takie satysfakcjonujące, Czy warto być chrześcijaninem? My naprawdę, jako ludzie wierzący, nie oczekujemy przecież takich dramatycznych doświadczeń. A kiedy one przychodzą, to czy czujemy się przygnębieni z powodu niespełnionych oczekiwań? Czy czujemy się bezpiecznie, że zaufaliśmy naszemu Bogu? Przypomina mi się historia ze Starego Testamentu, kiedy Sanheryb oblężył Jerozolimę. A wtedy jeden z dowódców Sancheryba w takiej arogancji przyszedł z poselstwem do króla Hiskiasza i powiedział: odpowiedz, na czym opierasz swoją ufność? Kto jest twoją ufnością? Egipt? Ta złamana laska, na której gdy się ktoś oprze, to mu się wbija w dłoń? Na kim się opierasz? Komu ufasz? Rabszake jednego nie wiedział. On znał krokodyla, ale nie znał jaszczurki. On powiada, czy ci bogowie, którym wy ufacie, zachowali innych? Zobaczcie, mój król pokonał wszystkie państwa, które ufały swoim bóstwom. Tylko on nie wiedział, że to były nie te bóstwa. Czy wasz Bóg też was ochroni? On nie wiedział, że ten Bóg tak, a tamte bóstwa nie. I w tej arogancji stał i śmiał się z Hiskiasza, że ufa wszechmogącemu Bogu. Że ten naród ufa wszechmogącemu Bogu. Powiedział drwiąc: gdybym wam dał 2500 koni, macie tylu jeźdźców? Ale Hiskiasz powiedział: milczcie, nie mówcie im. Ufajcie Bogu. Ufamy wszechmogącemu Bogu. Ci ludzie w Dziejach Apostolskich nie rozumieli działania wszechmogącego Boga. Ale Hiskiasz znał swego Pana. I przyszedł moment, przyszła chwila, kiedy bez walki 185 tysięcy ludzi legło przed oblężoną Jerozolimą. I pouciekała reszta, zostawiając Jerozolimę. A dowódca jeszcze się odgrażał: my tu jeszcze wrócimy. Ale Bóg powiedział: kiedy wrócisz do swojego kraju, tam zginiesz. Boże Słowo się spełniło. Ten Bóg był innym Bogiem niż ci bogowie, których zwyciężał Sanheryb. Ten Bóg, którego przyniósł apostoł Paweł z Barnabą, był innym Bogiem niż mitologiczny Zeus i Hermes. To był Bóg, który działał. Bóg, który był obecny. Ale jeśli oderwiemy się od cesarstwa rzymskiego i zatrzymamy się na własnym podwórku, to czy zdarza się nam mieć poczucie zawodu, trudne chwile, w których próbujecie jakoś podsumować swoje życie, to chrześcijańskie życie, i zauważacie, że zdrowie nie domaga, finanse nie te, o których myśleliście, modlitwy jakby zawisły pod sufitem, a przecież kochacie Pana. Nie zdarza się to na naszym własnym podwórku, że czujemy się zniechęceni, zawiedzeni, myślimy sobie, czy na pewno temu Bogu, któremu powinienem ufać, ufam? A może to jednak wszystko jest tylko takie pobożne życzenie? Coś się nie układa w moim życiu. Zdarza się wam mieć takie chwile zwątpienia, frustracji? Ja co jakiś czas przechodzę przez taki dołek duchowy. Wiele razy myślałem sobie: nie nadaję się, nie radzę sobie. I co takiego osiągnąłem? I wtedy przychodził taki werset z Księgi Izajasza, który jakby potwierdzał jeszcze ten mój lament. W 49 rozdziale jest napisane: na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. I dopadały mnie takie myśli, dopadało mnie takie uczucie frustracji, niezadowolenia. W Biblii mamy szereg przykładów ludzi, którzy też w takiej znaleźli się sytuacji. Trudno im było zaakceptować ten stan, w jakim są, sytuacje, w jakich się znaleźli. Trudno im było zaakceptować Boże prowadzenie. Ale ufali Bogu. Myślę, że nawet nie muszę przytaczać ludziom wierzącym tych przykładów. Przypomnę tylko imiona. Abraham ufał tak Bogu. Dał mu obietnicę, twoje potomstwo będzie liczne jak piasek. A tu Bóg żąda od niego, by syna wziął z sobą, poszedł na jedną z gór i złożył ofiarę. To był dramat, to była tragedia. Z tym było się trudno pogodzić. A Józef, który miał sen, miał obietnicę, a potem sponiewierany, musiał przejść dramat swojego życia. Nierozumiany, fałszywie oskarżany, nawet jego właśnie bracia znienawidzili go. A Eliasz, kiedy siadł kiedyś w rozpaczy, powiada: Panie, zabierz mnie, już mam tego dosyć, nie chcę być Twoim prorokiem. Jest mi tak trudno. Zostałem sam tylko, a Izabela ściga mnie. Ta krwawa Izabela. A jeden nawet odważył się z Bogiem podyskutować. Przecież wiedziałem, że jesteś miłosierny. I po co mnie tak wytarmosiłeś życiowo? Po co mi ta wielka ryba była? Wiedziałem, że i tak uratujesz Niniwę, bo ty jesteś Bóg miłosierny. I po co ja chodziłem po tej Niniwie w tej z powrotem? Ja wiedziałem, że ty jesteś dobry. I czasami myślimy sobie, po co to wszystko? Paweł uchodził z miasta do miasta. Doświadczał agresji, łącznie z ukamienowaniem. Doświadczył tego od znających aligatory, a nie jaszczurki. I mógł powiedzieć: dosyć. Mam tego dosyć. Czasami chce mi się powiedzieć: mam tego dosyć. I muszę wam przekazać trudną decyzję dzisiaj. Kiedy czytałem ten tekst, poprzednie rozdziały i następne, wczuwając się w tę własną sytuację, podjąłem decyzję. Ale zanim wam ją przekażę, zilustruję ją tym, co uczynił Paweł i Barnaba. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi, namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła. Wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy jednak go uczniowie obstąpili, wstał, wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. A potem czytamy, zwiastując dobrą nowinę, też temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Może Paweł mógł się zastanawiać, czy ja dobrze odczytałem swoje powołanie. Pamiętacie, jak odczytał, że go Bóg wzywa do Macedonii? A potem wylądowali w więzieniu, a Sylas mógł powiedzieć: no ale miałeś piękną wizję, prawda? Ale ci się udało. Jesteś pewien, że to było od Boga? Ile razy to się zdarzy mnie i tobie, że Bóg coś powie nam i zastanawiamy się, czy na pewno dobrze to odczytałem? Zadaję sobie w ciągu roku kilkanaście razy to pytanie, czy na pewno dobrze odczytałem wizję, którą miałem osobiście i ją temu zborowi przekazałem, że ziemia, którą Bóg nam dał, to jest ziemia, na której mamy mieć zbór. I patrzysz i myślisz sobie, chyba źle to odczytałem. Chyba się do tego nie nadaję. Wiecie, dziwna sytuacja, mogą się niektórzy obrazić. Pastorzy muszą być budowlańcami, a budowlańcy pchają się za kazalnicę. Zamiast swoje powołanie odnaleźć. To tak bywa. Boże powołanie. Czego się będę trzymał? Paweł coś zrobił zdumiewającego dla mnie. To się stało impulsem dla Pawła, czego doświadczył w swoim życiu. Nie to, co się stało, że ścigali go, maltretowali, ale to, co czytamy między tymi wersetami. Wielu poznało Jezusa Chrystusa. Wielu uwierzyło, znamienitych i prostych ludzi. Wielu poszło za Chrystusem. Wiara i znaki, cuda, jakie towarzyszyły życiu tych uczniów, stały się zachętą. Przeczytam wam te wersety ku przypomnieniu. Przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A był w Listrze pewien człowiek, chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał przemawiającego Pawła i wiemy, że został uzdrowiony. A potem czytamy, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe Paweł, zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskali wielu uczniów. On mimo tych trudnych doświadczeń ukamienowali go. Czytamy w 20 wierszu, on gdy został, bo możemy powiedzieć zmartwychwzbudzony, kiedy uczniowie się o niego modlili, kiedy się tam bracia i siostry o niego modlili. On co zrobił? Nie powiedział, mam tego już dosyć. Ale poszedł z powrotem do tego samego miasta, gdzie go ukamienowali. I powiedział, będę tam głosił dalej Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo oglądał Boga działającego. Oglądał Boga, który zmieniał życie ludzi. I nie to, co go przygnębiało, było najważniejsze, ale to, co Bóg czynił między ludźmi. Podjąłem decyzję i rozczaruję niektórych. Zostanę tutaj i będę dalej robił to, do czego jestem powołany. Będę głosił Boże Słowo, będę nauczał. Frustracja, zniechęcenie może być wynikiem porównywania małych rezultatów z wysokimi oczekiwaniami. Może zbyt wysokie mam oczekiwania. Dla mnie zachętą stał się ten werset, którego wam do końca nie przeczytałem z Księgi Izajasza. Tam jest powiedziane tak. Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Ale jest potem dalsza część. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. To nic, że może wiele nie osiągnąłem. Może tak wiele nie zdziałałem, ale moja zapłata nie jest tutaj. Ona jest u mojego Pana, u mojego Boga. To, co zrobił Paweł z Barnabą, jest dla mnie zachętą, by być w tym, do czego Bóg nas powołuje. Wybaczcie, że niektórych rozczarowałem. Może już byli w blokach startowych, by ruszyć do tego miejsca. Ta sytuacja w Dziejach Apostolskich jest zachętą też dla was, siostry i bracia. Dla nas wszystkich. Kiedy myślisz, że modlitwy zawisły gdzieś pod sufitem, kiedy nie układa się w małżeństwie, kiedy masz problemy z dziećmi, kiedy twoje finanse kuleją, strzyka ci gdzieś tam w kościach, to musisz wiedzieć, jakiemu Bogu zaufałeś, jakiemu Bogu wierzysz. Jeśli twój Bóg jest bożkiem, to masz problem. Nie będziesz zadowolony, usatysfakcjonowany, będziesz mieć niedosyt w każdej dziedzinie swojego życia. Ale jeśli ten Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, to powiesz to, co powiedzieli apostołowie. A ten rozdział się kończy tym, co oni opowiedzieli. Odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi, jak poganom drzwi wiary otworzył. Nadszedł dzień, kiedy wrócili do Antiochii, do tej, z której wyruszyli, która ich wysłała. Wrócili do swojego zboru. To nie była ich prywatna sprawa. To nie była ich prywatna misja. To nie jest mój prywatny dom, który tutaj budujemy. przed Bogiem i zborem zdają sprawozdanie. I zbór ich wysłuchał. Nie opowiadali, jak śmierć im zaglądała w oczy. Nie utyskiwali, nie ubolewali. Nie płakali, nie mówili, jak ich prześladowano. Ale mówili, jak łaska Boża była z nimi. Albowiem z obfitości serca mówią usta, mówi Ewangelia Łukasza. Oni byli wypełnieni Bogiem, wypełnieni Jezusem Chrystusem. I ta łaska Boża była z nimi. O tym mówili. To, że Łukasz tutaj nam to relacjonuje, to jest sprawa Łukasza, który chciał to nam przekazać. Ale naprawdę oni w Antiochii nie opowiadali, że Paweł był ukamienowany, a że mu trzeba było uciekać z miasta do miasta, a Żydzi ścigali. Bo w służbie dla Jezusa Chrystusa nie chodzi o ratowanie życia za wszelką cenę. Ani też nie chodzi o wykazanie się bohaterstwem. Istotną sprawą jest rozpoznanie, czego Bóg oczekuje ode mnie teraz, w tej chwili. Czego Pan ode mnie chce. Życie chrześcijanina nie jest miłą przechadzką wśród szpaleru róż, ale jest pełno niebezpieczeństw drogą przez krainę wroga. My idziemy przez krainę wroga, któremu się wiele nie podoba. Diabłu się wiele rzeczy nie podoba, które robią ludzie wierzący. Ale to my mamy wszechmogącego Boga. Komu ufasz? Komu zaufałeś? To prawda. Będą przychodzić takie chwile zwątpienia, niecierpliwości. I to nie jest jeszcze grzech. Grzechem jest pozostać w tym. Nie zobaczyć Boga, nie zobaczyć Jego łaski, Jego miłości. Pewnego razu znany poeta niemiecki Heine przechadzał się z kolegą, podziwiając piękną, wspaniałą budowlę, wspaniałą katedrę. I ten przyjaciel zapytał go: powiedz mi, dlaczego dziś nie powstają tak piękne dzieła? I Heine odpowiedział: przyjacielu, w tamtych czasach ludzie mieli pasję. My, przedstawiciele nowej generacji, mamy tylko opinię. By zbudować katedrę, potrzeba czegoś więcej niż opinia. By dokończyć dzieła, którego podjęliśmy się, potrzeba czegoś więcej niż opinia. Tych my mamy, zdaje się, bardzo dużo. Te nam towarzyszą każdego dnia. Więc powiem wam, siostry i bracia, słowami przypowieści. Synu mój, daj mi swoje serce, a gdy je dasz, aligator okaże się tylko jaszczurką. Amen.